Witam nas bardzo serdecznie na czwartym nabożeństwie, na którym możemy spotkać się dzięki internetowi. Cieszę się bardzo, że wykorzystujemy to medium, tę możliwość do tego, żebyśmy jako Kościół spotykali się również w tygodniu na modlitwie, ale też grupy domowe. Jest to czas ograniczenia naszych kontaktów fizycznych, czas izolacji, trudny czas, który ciągle jeszcze narasta i właściwie nie wiemy dalej, co jest przed nami. Na szczęście, jako ludzie wierzący, naszą nadzieję położyliśmy w Jezusie Chrystusie i nasze najgłębsze poczucie bezpieczeństwa i pokoju i tak naprawdę nieprzemijającej radości nie jest w tym, co nas otacza, nie jest w czynnikach zewnętrznych, ale jest w tym, co Pan Bóg dokonał w naszym sercu i w tym, że zmienił nasze przeznaczenie tutaj na ziemi i na zawsze. Mamy dzisiaj tak zwaną niedzielę palmową, czyli niedzielę jedną przed Wielkanocą. Fragmenty, które za chwilę odczytam ze Starego i z Nowego Testamentu, nie są tymi klasycznymi, które przywołuje się na tę niedzielę, ale bardzo mocno dotyczą osoby Pana Jezusa i tego, kim On jest. Pierwszy fragment jest zapisany w księdze Izajasza, proroka Izajasza w 45 rozdziale. Są to wersety od 22 do 24. Posłuchajcie. Zwróćcie się do mnie, a będziecie zbawione wszystkie krańce ziemi, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgam na samego siebie, z ust moich wychodzi sprawiedliwość, słowo nieodwołalne. Przede mną zegnie się każde kolano, a każdy język będzie przysięgać. Tylko w Panu, powie do mnie, jest sprawiedliwość i potęga. Przyjdą do Niego okryci wstydem wszyscy, którzy płynęli gniewem przeciw Niemu. I drugi fragment z listu apostoła Pawła do Filipian z 2 rozdziału od wersetu 6. Jezus Chrystus, będąc w postaci Bożej, nie wykorzystał swojej równości z Bogiem, ale umniejszył samego siebie, gdyż przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, dał się poznać jako człowiek i uniżył samego siebie, gdyż był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg nad wszystko go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebiosach, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W tym tygodniu przygotowującym nas do przeżywania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, zachęcam nas do tego, żebyśmy skupili się na osobie Pana Jezusa. Tak łatwo jest nam w ostatnich czasach i jeszcze łatwiej będzie w następnych tygodniach skupiać się na problemach, na niepewności, na brakach, na chorobie, na powiększającej się ilości ludzi, którzy zachorowali, którzy umarli, na niepewności tego, co będzie dalej. Ale nasza nadzieja, nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie pokoju nie jest w tym, co jest tu i teraz, nie jest w doczesności. Nie jest w ogóle w życiu tutaj na ziemi. Nie jest w nas samych, ale jest w Bogu, który nas stworzył, który nas trzyma przy życiu, który posłał swojego Syna na śmierć, na krzyż, żeby nas ratować. Więc, drogi słuchaczu, jeśli jesteś osobą wierzącą, niech te słowa, które przed chwilą były odczytane, pokrzepią twoje serce, odświeżą, odbudują poczucie bezpieczeństwa i pokoju w twoim sercu. Dla ciebie natomiast, słuchaczu, który jeszcze nie pojednał się z Panem Bogiem, pomyśl, jak kruche jest życie, jak niepewna jest przyszłość, ale fundamentem twojego życia tu i na zawsze może być święty Bóg, czego ci z całego serca życzę. Zapraszam nas teraz, żebyśmy wysłuchali i przyłączyli się do pierwszej pieśni, którą zagra i zaśpiewa nasz zespół. Zapraszam. Yeah.
co zbawione wyczerpane jest. Dobry jest w łasce swej nasz do nas uniżył się. Nie boję ta łaska Jego wciąż to się.
Dzisiaj gościmy w domu Wiktorii, żeby wysłuchać jej historii, czy właściwie historii tego, w jaki sposób Pan Bóg znalazł ją w jej życiu. I dzisiaj ona może powiedzieć, że jest jego córką, że Pan Jezus jest jej Panem i Zbawcą i też w najbliższej przyszłości będzie chciała wyznać to poprzez chrzest, chrzest wiary. Także zapraszam, posłuchajmy jej historii.
Cześć, jestem Wiktoria i to jest moja historia zbawienia. Zacznę od tego, że nie pochodzę z rodziny wierzącej i temat Pana Boga lub w ogóle religii nigdy nie był tematem u mnie w domu, ale mimo to wszystkie obrządki katolickie, które należało wypełnić, wypełniłam, ale zawsze polegało to raczej na tradycji niż poczuciu serca. Do kościoła trafiłam po raz pierwszy, kiedy miałam 10 lat, zaproszona na VBS-y przez moją koleżankę z klasy. Przyszłam, bardzo mi się podobało, ale wtedy kompletnie nie rozumiałam, że jest to coś innego niż taka jednorazowa wakacyjna przygoda, tak jak ja to wtedy traktowałam. I zaczęłam się tak naprawdę dowiadywać o kościele dopiero na mojej pierwszej stężycy w 2016 roku, kiedy miałam 13 lat. Tam miałam szansę zobaczyć prawdziwą, żywą wiarę, głównie wśród starszych uczestników obozu oraz liderów, oraz również pomodlić się po raz pierwszy. Ale tak naprawdę większe zmiany zaczęły zachodzić dopiero po drugiej i trzeciej stężycy, kiedy zaczęłam czytać Pismo Święte, później przychodzić do kościoła i na młodzieżówki, na nabożeństwa. Ale tak naprawdę momentem przełomowym był obóz w Wiśle w 2019 roku, rok temu. Pamiętam, jak jechałam, byłam bardzo podekscytowana, ponieważ wszyscy opowiadali o tym, że jest to niesamowity obóz, czuje się obecność Pana Boga i ludzie się nawracają i wracają odmienieni. Ja kompletnie nie wiedziałam, o co chodzi, na czym to polega i zastanawiałam się, czy takie coś też również może mi się przytrafić. ale mijał pierwszy dzień obozu, drugi, trzeci i nic się nie działo, to wtedy pomyślałam sobie, że no okej, może to nie moja chwila, nie mój czas, nie mój moment. I tak to trwało tak naprawdę do przedostatniego lub nawet ostatniego wieczoru modlitewnego, kiedy swoje kazanie mówił nam Matek Nowacki, który teraz jest w zborze w Gdyni. Opowiadał o fragmencie z Ewangelii Łukasza, gdzie dwaj grzesznicy ukrzyżowani obok Pana Jezusa wieszą razem z Nim i jeden akceptuje Go jako swojego króla, a drugi Go odrzuca. I wtedy Matek zapytał się nas, którym z grzeszników Wy jesteście? I ja pamiętam w momencie, kiedy się nas o to zapytał, że coś we mnie pękło i że nie mogę dłużej przybywać na tej sali, na której byliśmy. Byliśmy w takiej dużej, otwartej sali. Wybiegłam, schowałam się w jakimś bocznym pokoiku i płakałam. I miałam takie dwie myśli w głowie. Jedna to była: Panie Boże, przepraszam, jak Ty możesz kochać takiego, kto jest po prostu tak paskudną, okropną, potworną osobą jak ja? A drugie to było, że chciałam się schować, nie wiem, rozpuścić, roztopić, byle Pan Bóg nie musiał na mnie patrzeć i abym ja nie musiała się wstydzić i znosić Jego wzroku. Całe szczęście znalazła mnie ciocia Asia. Przyszła do mnie, zapytała się, czy wszystko w porządku, zapytała się, czy chciałabym się z nią pomodlić. Ja wtedy wyznałam Panu Bogu swoje grzechy, powiedziałam, że nie chcę już żyć tak, jak żyłam do tej pory i chcę Go uznać za swojego Pana i Zbawiciela. Wróciłam potem na salę, ale to był chyba generalnie taki dzień płaczu i modlitwy, bo wiele rzeczy później się jeszcze wydarzyło. Ale pamiętam, jak obudziłam się następnego dnia, czułam się niesamowicie lekka. Niesamowicie lekka, jakby ktoś zdjął olbrzymi ciężar z moich barków oraz myśl, że cokolwiek by się działo, teraz będzie lepiej. I tak naprawdę, jeśli mam być szczera, to chyba mogę powiedzieć, że tak jest, że tak to wygląda. Moja relacja z Panem Bogiem oczywiście teraz wygląda zupełnie inaczej niż wtedy. Dowiedziałam się o wiele więcej rzeczy, pracuję nad moją relacją z Panem Bogiem, pracuję nad tym, aby być dobrym świadectwem. I bardzo pomocne jest to, że za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że jestem najgorszą osobą na świecie i że strasznie nawaliłam, i nie ma po prostu w ogóle jakiejkolwiek możliwości, że Pan Bóg może kochać kogoś takiego jak ja, to przypominam sobie, że Ewangelia mówi nam, że On posłał swojego Syna, aby za nas umarł. I że On poświęcił siebie, abyśmy my dzisiaj mogli być zbawieni. A ja mogę o tym opowiadać.
Duszy ukoi.
Tydzień temu przypomnieliśmy sobie, czym jest biblijne nawrócenie czy opamiętanie, te najgłębsze przeżycie, jakie człowiek może mieć z Panem Bogiem. Że biblijne opamiętanie jest to z jednej strony szczere przyznanie się do grzechu, wyznanie Panu Bogu swojej grzeszności, ale idzie za tym skrucha i żal, wręcz nienawiść do grzechu, za który Chrystus musiał umrzeć na krzyżu, i wreszcie szczere postanowienie, że ja już tak dłużej nie chcę. Że z Bożą pomocą ja chcę zmienić kierunek swojego życia, swojego postępowania w tej dziedzinie, w której grzeszyłem. I choć najwyraźniej widać nawrócenie, to opamiętanie, tą zmianę kierunku życia w tym pierwszym nawróceniu, kiedy Pan Bóg dokonuje duchowej przemiany serca człowieka, kiedy zradza wiarę w sercu człowieka i dlatego człowiek, mając tą wiarę, jest w stanie odpowiedzieć na Ewangelię i też opamiętać się, to jednak nawróceniu czy opamiętaniu w życiu chrześcijanina nigdy koniec. Dzisiaj rozważymy fragment z listu apostoła Pawła do Galacjan z 6 rozdziału, który mówi o sytuacji, gdy wierzący człowiek dał się złapać w pułapkę grzechu, lecz nic sobie z tego nie robi. Duch Święty każdego z nas przekonuje o grzechu. Ale reakcja na to przekonanie, na to napomnienie może być różne. Może być pozytywne, ale może również być bierność. Może być wyparcie. I co wtedy? Wtedy Bóg używa swojego Kościoła, by pomóc wierzącej osobie wrócić do życia w posłuszeństwie, do życia na chwałę Panu Bogu. Przeczytajmy proszę Galacjan 6 rozdział, pierwsze 2 wersety. Bracia, jeśli by kogoś przyłapano na jakimś upadku, to wy, którzy otrzymaliście ducha, w duchu łagodności doprowadźcie takiego do poprawy. Niech jednak każdy uważa, aby sam nie uległ pokusie. Jedni drugich ciężary noście i tak wypełnicie prawo Chrystusa. Czytając Pismo Święte, bardzo szybko zauważamy, że jest ono wypełnione historiami ludzi, ludzi niedoskonałych, takich jak ja i ty. W sumie trudno byłoby nawet znaleźć historię jednej osoby, o której przeczytalibyśmy więcej niż tylko krótką wzmiankę, że nie popełniła ta osoba jakiegoś większego błędu. Ale jeśli spojrzymy na szeroki kontekst ich życia, czy to będzie apostoł Piotr w Nowym Testamencie, czy to będzie król Dawid w Starym Testamencie, to zobaczymy, że sposób, w jaki Pan Bóg używał ich po upadku, gdy ich wyprowadził z tego upadku, sprawia, że ich historie są niezapomnianym świadectwem Bożego działania i Bożej dobroci. Na przykład, nie skupiamy się tak bardzo na wyparciu się Pana Jezusa przez Piotra, czy jego hipokryzji wobec chrześcijan pochodzenia pogańskiego, o czym czytamy w tym samym liście do Galacjan w 2 rozdziale, ale raczej na tym, jak Bóg używał Piotra w budowaniu pierwszego kościoła, na jego przywództwie, na jego rewelacyjnej służbie, którą Pan Jezus powierzył mu po swoim zmartwychwstaniu. Jeśli chodzi o króla Dawida na przykład, nikomu nie podoba się jego cudzołóstwo z Batrzebą, a także doprowadzenie do zamordowania Uriasza. Ale dzięki temu, że Pan Bóg podniósł go z tego upadku, bardziej pamiętamy o zwycięstwach Dawida. Czy to z Goliatem, czy z Filistynami, czy założeniu potężnego królestwa. Na tym, że był człowiekiem według Bożego serca. Wreszcie na tym, że to właśnie z jego rodu pochodzi Pan Jezus, Mesjasz i Zbawca. Oba te przykłady pokazują, że wierzący człowiek nie tylko może popaść w grzech, ale może również zostać przywrócony do życia w posłuszeństwie przez Pana Boga. I tu mam zasadnicze pytanie do każdego z nas. Jaką mamy perspektywę, gdy komuś z naszych znajomych, wierzących, przytrafi się popaść w grzech i nie chce się z tego opamiętać? Czy mamy tę perspektywę, że Pan Bóg może i chce przywrócić tę osobę do życia w posłuszeństwie? Czy potrafimy i chcemy pamiętać, jakie jest przeznaczenie wierzącej osoby w Panu Jezusie? Oczywiście mówię o osobach, które uznajemy za osoby wierzące. Niewierzących nie ma co prowadzić do poprawy, ale do pojednania się z Panem Bogiem. O jakim przeznaczeniu mówię? Gdy Bóg odradza duchowo człowieka, to następuje jego usprawiedliwienie. On staje się czysty w oczach Pana Boga. Wierzymy, że nasze grzechy wziął na siebie Jezus Chrystus i poniósł karę na krzyż, a swoją sprawiedliwość z kolei przypisał nam, żebyśmy mogli być sprawiedliwi w oczach Pana Boga. Zbawieni jesteśmy nie dzięki naszym uczynkom, naszym staraniom, naszym chęciom i pragnieniom, lecz z łaski przez wiarę, jak czytamy w liście do Efezjan 2:8. Dlatego też, jak czytamy w Rzymian z kolei 8:1-2, teraz już żadne potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie, bo prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Żadne potępienie nie zagraża temu, kto jest w Jezusie Chrystusie. W momencie pojednania się człowieka z Bogiem zachodzi duchowa przemiana. Chrześcijaństwo to nie jest trening charakteru. To jest nowe, przemienione życie. W fragmencie, który poprzedza ten, który przed chwilą czytałem, w 5 rozdziale listu do Galacjan, w 16-17 wersecie apostoł Paweł napisał tak. Polecam więc. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi. Duch natomiast przeciwko ciału. A tak są sobie przeciwne, że czynicie to, czego nie chcecie. Człowiek wierzący nie polega na własnej silnej woli, bo najczęściej jej nie ma, ale polega na mocy Ducha Świętego. A gdy dopuszczamy się grzechu, Duch Święty prowadzi nas do opamiętania, do nawrócenia. Wracając więc do mojego pytania. Jaką mamy perspektywę, gdy komuś z naszych znajomych wierzących przytrafi się popaść w grzech i nie chce się z niego opamiętać? Na pewno jest nam trudniej patrzeć optymistycznie na naszych znajomych, którzy tkwią w grzechu, niż na bohaterów z kart Pisma Świętego. A to dlatego, że historie osób z Pisma Świętego już są zakończone i znamy ten koniec. Wiemy o Dawidzie, który się opamiętał, wiemy o Piotrze, którego Pan Bóg przemienił. Natomiast historie naszych znajomych ciągle są otwarte i nie wiemy, jak one się zakończą. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. Różnica między relacjami biblijnymi a historiami naszych znajomych z kościoła, z grupy domowej, z grupy młodzieżowej, ze służby polega na tym, że te pierwsze są zakończone i znamy ten koniec. Natomiast patrząc na naszych bieżących znajomych, którym się źle dzieje, nie wiemy, jak skończy się ich historia, prawda? Znamy przypadki ludzi, którzy z entuzjazmem słuchali Ewangelii. Traktowali Kościół jako swoją duchową rodzinę. A dzisiaj już nic w nich nie zostało z tego entuzjazmu i żyją daleko od Boga i od społeczności. Znamy takich, którzy uważają, myślą, że między nimi i Panem Bogiem wszystko jest okej. I na tym, że tak myślą, wszystko się kończy, bo życia przemienionego, wypełnionego miłością do Pana Boga w ogóle u nich nie widać. Znamy też takich, którzy wiedzą, że między nimi i Bogiem nie jest dobrze i trwa to już dłuższy czas i nie nadchodzi żadna zmiana. Prawda też jest taka, że część z osób uważających się za wierzące nigdy nie przeżyły duchowego odrodzenia i są wierzące jedynie intelektualnie. Wierzą, że Bóg jest, wierzą, że to ma sens, ale nigdy nie nastąpiła duchowa przemiana w ich sercu. Jednak znamy o wiele, wiele więcej ludzi, którzy upadli w grzech, lecz Bóg ich z tego wyprowadził. Czasami słyszymy to na głos, w jakimś świadectwie, które ktoś opowiada, żeby opowiedzieć o Bożej dobroci i cieszyć się tym, że Pan Bóg odnalazł i zmienił. Częściej dowiadujemy się o tym w prywatnych rozmowach. Może to dotyczyć zachowań w szkole, w pracy, moralności, podejścia do pieniędzy, do konkretnych ludzi, do małżeństwa, do wychowywania dzieci. Praktycznie może dotyczyć to każdej dziedziny naszego życia. Jednak dlatego, że nie znamy końca historii danej osoby, trudniej jest nam zachować perspektywę Bożego zwycięstwa w życiu danej osoby. A czasami ludzie mogą zrobić naprawdę okropne rzeczy. I może nam, i nawet im, trudno być sobie wyobrazić, jak Bóg mógłby lub chciałby przyprowadzić takich ludzi do opamiętania. Kiedy wierząca osoba wpada w grzech, trudno jest jej trzeźwo patrzeć. Czasami jest tak zaślepiona, tak podekscytowana, tak zakręcona i zafiksowana na jakiejś rzeczy, że po prostu nie widzi trzeźwo. Nie widzi, że dzieje się źle. A czasami może się wydawać, że już jest za późno. Że już nie ma wyjścia. Że już się nic nie da zrobić. I w takim momencie Pan Bóg wysyła nas. Jesteśmy powołani do konkretnego działania. Popatrzmy jeszcze raz na Galacjan 6 rozdział, 2 pierwsze wersety. Bracia, jeśli by kogoś przyłapano na jakimś upadku, to wy, którzy otrzymaliście ducha, w duchu łagodności doprowadźcie takiego do poprawy. Niech jednak każdy uważa, żeby sam nie uległ pokusie. Jedni drugich ciężary noście i tak wypełnicie prawo Chrystusa. O czym tutaj czytamy? Kościół ma dbać o siebie nawzajem. Początek tego wersetu, wersetu pierwszego, można tłumaczyć na dwa sposoby i zależnie też od tego, jakie tłumaczenie weźmiemy do ręki, tak znajdziemy. Możemy odczytać, jeśli ktoś popadnie w grzech lub jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś grzechu. A dosłownie, jeśli ktoś da się złapać w grzech lub zostanie złapany w grzechu. Tylko to nie brzmi tak ładnie po polsku, więc mamy różne próby przetłumaczenia tego, żeby było jak najwierniej, a jednocześnie brzmiało ładnie w języku polskim. Prawda jest taka, że aż Pan Jezus nie powróci, tak będzie się zdarzać, że ludzie wierzący będą dawali złapać się grzechowi w pułapkę i będą potrzebowali pomocy. I tu jest powołanie do konkretnego działania. Wierzący mają z łagodnością doprowadzić swojego brata, siostrę do poprawy. To słowo poprawa to jest to same słowo, które pojawia się w wielu miejscach w Nowym Testamencie, na przykład w Ewangeliach, gdy czytamy, że rybacy nad brzegiem morza naprawiali sieci. Poprawić, naprawić. Coś się popsuło i trzeba popracować, żeby znowu działało. Ta poprawa oczywiście dotyczy osoby wierzącej. U niewierzącej potrzebna jest duchowa rewolucja, żeby w ogóle było co poprawiać w przyszłości. Kto ma w duchu łagodności, czyli łagodnie, delikatnie doprowadzić do naprawy? Jest to odpowiedzialność każdego wierzącego człowieka. Kościół to nie jest zbiór indywidualnych jednostek, to jest raczej zespół naczyń połączonych. Posłuchajcie, jak ujął to autor listu do Hebrajczyków w 3 rozdziale, werset 13. Pisze: napominajcie, zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa dzisiaj, aby nikt z was nie stał się zatwardziały przez oszustwo grzechu. Słowo napomnienie, którego tutaj używa, ma ten sam rdzeń, co słowo wzywać, zachęcać, nawoływać. Napomnienie nie jest osądem, nie jest ostrą naganą, nie jest skarceniem. Ten sam rdzeń pojawia się w słowie pocieszyciel, orędownik, o którym Pan Jezus mówi, zapowiadając przyjście Ducha Świętego. W naszym fragmencie apostoł Paweł pisze o łagodnym, delikatnym poprowadzeniu naszego brata, naszej siostry, do naprawy ich więzi z Bogiem. Coś się popsuło i trzeba naprawić. Bo można naprawić. W drugim wersecie apostoł Paweł wyraźnie pokazuje, że nie chodzi tylko o przeprowadzenie duszpasterskiej rozmowy i pokazanie palcem, co jest do poprawy i jak to powinno być zrobione. Słuchaj, jest dziura w sieci. Zobacz. Nitki, sznurki są poprzerywane, trzeba je związać. No, bierz się, rób to. Czytamy, że mamy być gotowi ponieść ciężary tych, które one przygniatają. Wcale nie oznacza to aprobaty dla grzechu, ani pójścia na jakikolwiek kompromis. Absolutnie nie. Ale nie powinniśmy się odsuwać i czekać, aż dana osoba sama się opamięta, bo przypuszczalnie, gdyby ta osoba umiała, była w stanie sama się opamiętać, to dawno by już to nastąpiło. Poza tym każdy z nas ma świadomość swojej własnej grzeszności i tego, jak nam z nią wychodzi lub czasami nie wychodzi. Każdemu z nas rwie się czasami sieć. I jeśli nie odpowiemy opamiętaniem na Boże wezwanie, to potrzebujemy pomocy brata lub siostry w Chrystusie. Dlatego nasza perspektywa wobec wierzącej osoby, która upadła w pułapkę grzechu, powinna być optymistyczna. Mówię o perspektywie, nie mówię o podejściu. Nasza perspektywa powinna być optymistyczna, ponieważ jeśli należą do Boga, to jak również tam w liście do Hebrajczyków, On ich nie porzuci i nie opuści. A jak apostoł Paweł z kolei przy liście do Rzymian w 14 rozdziale, w 4 wersecie: Ty kim jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Przed własnym Panem stoi lub upada. Będzie jednak stał, gdyż Pan ma moc go postawić. Bóg działa bezpośrednio w sercu Jego dziecka przez Ducha Świętego, by prowadzić do opamiętania, do zmiany, lecz również używa w tym celu swojego Kościoła. A gdy mamy wątpliwości, gdy brakuje nam tej optymistycznej perspektywy, to przypomnijmy sobie Piotra, Dawida, Abrahama, Pawła, Barnabę, wiele innych postaci Starego i Nowego Testamentu, które wróciły do życia w posłuszeństwie Bogu, nawet po poważnej wpadce, i Pan Bóg użył ich dla swojej chwały. W tym fragmencie mamy również ostrzeżenie. To jest druga część pierwszego wersetu. Niech jednak każdy uważa, aby sam nie uległ pokusie. Pomagając drugiej osobie powrócić do bliskiej więzi, społeczności z Panem Bogiem, należy samego siebie pilnować, ponieważ pomagając komuś innemu, samemu możemy ulec pokusie. Nie jesteśmy zaimpregnowani na grzech. I jeśli wyciągamy rękę, żeby komuś pomóc, sami musimy pilnować się, czy stabilnie stoimy na swoich nogach, żeby nie upaść. I już na zakończenie. Tydzień temu przypominaliśmy sobie, czym jest biblijne opamiętanie, nawrócenie. Te najgłębsze duchowe przeżycie, jakie człowiek może mieć z Panem Bogiem. Że składa się z wyznania grzechu, że składa się ze skruchy, wręcz nienawiści do tego grzechu i ze szczerej chęci poprawy i wołania do Pana Boga o pomoc, żeby wyrwał nas z tej grzesznej drogi i przemienił nasze życie w tej dziedzinie. Dzisiaj na podstawie Galacjan 6:1-2 przyjrzeliśmy się sytuacji, gdy wierzący człowiek daje się złapać w pułapkę grzechu, lecz nic sobie z tego nie robi lub nie potrafi się z tego podnieść. Nie wolno nam od takiej osoby się odwrócić lub biernie czekać, aż sama się ogarnie albo odejdzie. A przecież są takie osoby w naszym Kościele. I to w tej chwili. Osoby, które były częścią naszej społeczności, a dzisiaj nie wiadomo, gdzie są. Jak w ogóle wygląda ich życie z Bogiem. Są osoby, o których widzimy, że coś się dzieje i że trwa to już jakiś czas. Czy myślimy o takich osobach? Czy w duchu łagodności podejmujemy próbę, by taką osobę doprowadzić do poprawy, do naprawy, do zmiany, do przywrócenia, do bliskiej więzi z Panem Bogiem? Jeśli nie ma możliwości kontaktu z tą osobą, bo też nie znamy się blisko albo dobrze, to zawsze można się o tę osobę modlić. I to modlić z wiarą. Wołać o Boże prowadzenie. O to, żeby Duch Święty działał w sercu, o to, żeby posłał odpowiednią osobę, żeby w duchu łagodności, delikatnie, łagodnie przywrócić tą osobę na właściwe tory. I nie jest to zadanie jedynie pastora czy przywódców Kościoła. Czytamy, że wy, którzy otrzymaliście Ducha, czyli wszyscy wierzący, wszyscy mamy czuć się za siebie nawzajem odpowiedzialni. I już ostatnia myśl, z którą chciałbym nas wszystkich dzisiaj zostawić. Jeśli byśmy tylko oceniali i osądzali, to owszem, skupimy się na tym, co mój brat lub siostra zrobili źle. Ale wtedy pomijamy Bożą łaskawość. I to, że Pan Bóg może i chce przywrócić swojego syna lub córkę do życia w posłuszeństwie. Tydzień temu zachęcałem do tego, żebyśmy spojrzeli we własne serce. Nie myśleli o innych, kto potrzebuje pamiętania, może on, może ona, może ktoś. Dzisiaj również nie zachęcam i nie wzywam do takiego osądzającego, krytykanckiego myślenia o kimś innym, ale do wzięcia na siebie odpowiedzialności za mojego brata i siostrę w Chrystusie, którym źle się dzieje. Którzy osłabli w swojej więzi z Panem Bogiem, bo najprawdopodobniej dali się złapać w pułapkę grzechu i sami nie potrafią z tego wyjść. Czy będziesz, bracie, siostro, osobą, która w duchu łagodności pójdzie, żeby pomóc tej osobie naprawić tą dziedzinę życia, wyjść z tego doka, podnieść się i wrócić do życia w posłuszeństwie, do życia Bogu na chwałę. Bo takim Kościołem mamy być. W ten sposób dbamy o ciało Chrystusa i w ten sposób Panu Bogu przynosimy chwałę. Zapraszam do chwili modlitwy. Panie Boże, z jednej strony wyznajemy, że jesteśmy ludźmi, którym przytrafia się grzech, którzy cały czas walczą z tą grzesznością w swoim życiu. I dziękujemy Ci, że w tej walce nie jesteśmy sami. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, że przez swojego Ducha Świętego, w swojej dobroci, Ty prowadzisz nas do opamiętania. Dziękuję Ci również za to, że używasz w tym celu również Kościoła, braci, siostry, żebyśmy nie byli towarzystwem, które się nawzajem osądza i łaja i potępia, ale którzy w duchu łagodności, delikatnie, z miłością i ze świadomością tego, że sami jesteśmy niedoskonali i że nam również przytrafiają się upadki. Będziemy potrafili podejść do osoby, która potrzebuje pomocy i pomóc naprawić. Doprowadzić do poprawy, do naprawy. Boże kochany, powierzamy się pod Twoją opiekę i prowadzenie w tych najbliższych dniach i tygodniach, ciężkich tygodniach, a jednocześnie zbliżając się do świętowania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, wiedząc, że nasze źródło pokoju, bezpieczeństwa, nasze przeznaczenie tu i na zawsze jest związane właśnie z osobą Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Zbawcy. Prosimy Cię o tych, którzy się źle mają, prosimy o tych, którzy chorują, prosimy o tych, których sytuacja finansowa, zawodowa staje się niepewna. Boże, prosimy Cię o łaskę dla naszego kraju, ale prosimy Cię jeszcze bardziej o duchową łaskę dla naszego kraju, żeby to potrząśnięcie materialnymi fundamentami życia spowodowało zwrócenie zwroku ludzi na Chrystusa, na krzyż, na opamiętanie, na pojednanie się z Tobą i na rozpoczęcie duchowego życia. Tobie na chwałę. Amen.